Witam Was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I będę się starał nie wybić sobie oka. Czy tak będzie słychać dobrze? Tak? Dobra. Cieszę się, że Was widzę i że jestem z Wami. I może nawiążę do tego, co powiedział Patrycjusz. Mówi, że widzi, iż tu pełno miejsce, mnóstwo osób i my tu już za chwilę będziemy szli do górnej izby. Biblijnie się zachowamy i pójdziemy wyżej. I myślę sobie, że fajnie, Patrycjusz, że to powiedziałeś, ponieważ mam nadzieję, że ten rok, i to jest moja propozycja dla nas wszystkich, będzie rokiem ewangelizacji. Będziemy chcieli docierać do ludzi zgubionych. Cieszę się, że coraz więcej osób przyjeżdża, którzy są już nawróceni. Super. I to jest piękne i oby nas było jak najwięcej, bo dobrze jest, jak ktoś przyjeżdża do obcego kraju i ma społeczność. Ale Kościół jest także po to, aby docierać do zgubionych, być światłem dla zgubionych. Więc myślę sobie, że ten rok będzie rokiem ewangelizacji. Nastawimy się na to, jak dotrzeć do tych ludzi. I myślę sobie, że wszyscy z nas mają właściwy potencjał do tego, aby to czynić. Zresztą zostaliśmy zrodzeni po to, aby to czynić. Nie zostaliśmy zrodzeni po to, aby siedzieć i głowę schować w piasek i mówić, że ja będę w niebie i wszystko jest okej. Ale jesteśmy od tego, aby siać Ewangelię innym. I to, co dzisiaj, czym dzisiaj się będę dzielił, to takie fundamenty będę zakładał, ponieważ dzisiaj będziemy wyświetlali parę rzeczy i jeden z tych wykresów będzie wyświetlany może kilkanaście razy. Przyzwyczajcie się do niego, ale to będzie wykres, który będzie pokazywał, że to, kim jesteś dzisiaj, nie jest efektem tego, że wisisz w powietrzu. Czyli kiedy zrywamy jabłko z drzewa, to wcześniej widzimy nie tylko ten owoc, ale także pień, gałęzie i wtedy dopiero jest owoc. I my często myślimy sobie, że to, co w naszym życiu się dzieje, jest efektem tego, że po prostu się tak dzieje. O, tak sobie. Jestem, no coś mi dzisiaj nie wyszło, albo coś się nie wydarzyło, albo mój charakter jest niewłaściwy, a to, no, przypadkiem się dzieje, a no, żeby nie on, to ja bym się lepiej zachował i tak dalej. Zawsze gdzieś tam coś się nam przytrafia i do końca nie wiemy, co jest przyczyną. I ponieważ dla mnie istotną rzeczą w chrześcijańskim życiu jest uczniostwo, a uczniostwo to przemiana charakteru na charakter Chrystusa, więc myślę sobie, że w tym roku także się na tym skoncentrujemy. Koncentrowaliśmy się w poprzednich latach na miłości i wierze. I wiemy dobrze, że wiara jest czynna w miłości. Amen? Wiara jest czynna w miłości. Bo możemy się sprężyć i wierzyć w coś, co niekoniecznie jest Bożą rzeczą i osiągnąć szczyt niekoniecznie Boży. Ale nam o to nie chodzi. Nam chodzi o to, abyśmy zrobili coś na tej ziemi, co Bóg przeznaczył przed założeniem świata dla nas. A my możemy to zrobić dopiero wtedy, kiedy rozkochamy się w Nim, rozkochamy się w Jego miłości. Jego miłość. Jego miłość. Jego miłość. Proszę, daj gumę żonie. Jego miłość przez nas będzie manifestować się. Chciałbym przeczytać ten fragment. Wiecie, ja nie wiem, gdzie my dzisiaj dojdziemy. Wiem tylko dzisiaj na pewno jedną rzecz, że chcę postawić fundamenty tego, co będziemy budować, mam nadzieję, przez cały rok. Więc nie przejmuję się, że dzisiaj nie będziemy mieli punktów 1, 2, 3, bo to jest dzisiaj nieistotne. Istotne jest dzisiaj to, abyśmy wiedzieli, w którą stronę będziemy zmierzać. Dlatego list do Efezjan, 1 rozdział, 23 werset. Przeczytajmy. Od 22, żebyśmy się nie pogubili w kontekście. I wszystko poddał pod nogi Jego. Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Mowa tu jest o Jezusie Chrystusie, któremu Bóg poddał wszystko pod nogi Jego, a On sam się stał głową Kościoła. I uwaga, który jest ciałem Jego? Kto jest ciałem Jego tutaj w tym tekście? Kościół. I uwaga, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Pełnią tego, kogo pełnią? Boga, który sam wszystko we wszystkim wypełnia, który jest wszędzie, wszechobecny. I widzicie, ten tekst taki jest dosyć ciekawy, bo on mówi jedną rzecz, że Bóg, aby Jego pełnia się wyrażała, potrzebuje nas. Bez nas Jego pełnia się nie może objawić. I to jest ciekawe, bo wiecie, no, logicznie myśląc, jeżeli by nas nie było, Bóg by był sobą przecież, nie? Czy Bóg potrzebuje nas, żeby być Bogiem? Ale tutaj jest powiedziane w tym wersecie, to jest ciekawa rzecz, że Bóg potrzebuje nas, aby Jego pełnia się objawiła. Więc jeżeli nawiązujemy do tematu ewangelizacji, który rozpoczyna się w tym roku w taki szczególny sposób, to jeżeli my mamy pełnię Bożą objawiać, to, co będziemy objawiać, jest uzależnione od tego, kim jesteśmy. Dlatego będziemy pracować w tym roku nad tym, kim jesteśmy i będziemy mówić, aby ludzie nie widzieli czegoś, co nie jest Bogiem. Aby na widok nas ludzie nie mówili, ja nie chcę takiego Boga. Aby nie było takiej sytuacji, w której będą nas unikać, bo będziemy bardzo pokrzywieni. Aby nie było takiej sytuacji, jak w Nowym Testamencie jest powiedziane, że będziemy pozyskiwać ludzi, którzy pójdą za Chrystusem, a uczynimy ich gorszymi niż zanim byli nawróceni. I wiecie, to jest potężna, to jest nasza odpowiedzialność, abyśmy byli Jego obrazem. To jest nasza odpowiedzialność, aby Kościół, który został stworzony po to, aby pełnia Boga się objawiła, wyglądał jak Boże odbicie. A to nie dzieje się tak sobie. Owoc tego nie wisi w powietrzu. Owoc tego jest procesem. Od korzenia poprzez pień i gałęzie. Więc jeżeli my nie zrozumiemy procesu wzrostu i tego produktu finalnego naszej świętości na tej ziemi, to co jakiś czas wyjdzie nam coś dobrze, ale co jakiś czas, jak przyrżniemy komuś, to mu się odechce wszystkiego. I dlatego, kiedy zrozumiemy proces wzrostu, kiedy zrozumiemy, jak to się dzieje, wtedy będziemy wiedzieli, gdzie jest nie tak. Gdzie pogrzebać w swoim duchowym życiu, aby to, co jest w produkcie finalnym, czyli owoc nasz, był inny. Amen? Tak? No, bo jeżeli jest tu jakiś sadownik, to ogrodnik. Sadownik też może być. Więc jeżeli jest tu jakiś ogrodnik, sadownik, czy ktoś, kto się zna trochę na roli i powiedziałbym mu, że ten owoc, który mam w ręku, wisiał w powietrzu, to by pomyślał, że się z jakiejś choinki urwałem albo z nie tej planety jestem. Dlatego my jako chrześcijanie potrzebujemy wiedzieć, że charakter Chrystusa w nas nie urywa się z choinki. On jest procesem czegoś. I dzisiaj będziemy o tym mówić. Może tak. Dzisiaj położymy fundament pod to. Kto był jeszcze w poprzednim roku na jednym z ostatnich moich nauczań tutaj, to pamiętacie, cytowałem fragment z listu do Efezjan. Cały czas mówimy podstawę teraz. Fundament budujemy. Z listu do Efezjan, z trzeciego rozdziału, kto ma Słowo Boże, niech otworzy. Chciałbym wszystkich pochwalić, którzy mają Pismo Święte dzisiaj. Jestem z was dumny. Trzeci rozdział, od 14 wersetu. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy w korzenieniu gruntowany w miłości zdołali pojąć i tak dalej, i tak dalej. I na podstawie tego fragmentu mówiłem o tym, że po pierwsze ten tekst jest do ludzi wierzących, to rozumiemy. do kościoła w Efezie. I ciekawa historia jest tutaj, ponieważ apostoł Paweł mówi do wierzących ludzi, żeby Chrystus zamieszkał w sercach waszych. I to jest dziwna rzecz. Ale kiedy przyglądniemy się bliżej, to nie jest wcale dziwne, ponieważ jeżeli nasze życie, naszą istotę przyrównać do mieszkania, do apartamentu pięciopokojowego, to kiedy jednamy się z Bogiem, to wpuszczamy do tego apartamentu Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli Go wpuszczamy, to niekoniecznie znaczy, że On wchodzi wszędzie tam, gdzie On chciałby wejść. Może być tak, że ktoś jest 10 lat wierzący, 10 lat temu otworzył Panu Jezusowi drzwi, a Pan Jezus cały czas stoi z plecakiem w przedpokoju i czeka na proszę dalej. I On stoi, stoi, my się poruszamy, a On stoi w miejscu. Dlaczego? Dlatego, że nie pozwalamy Mu wejść głębiej. Nie pozwalamy Mu zaglądnąć do jednego pokoju, nie pozwalamy Mu zaglądnąć do drugiego pokoju, nie pozwalamy Mu zaglądnąć do sypialni wieczorem, nie pozwalamy Mu zaglądnąć do lodówki i nie pozwalamy Mu zaglądnąć do kuchni wszędzie, gdziekolwiek. Mogłoby być coś, co należy do nas, a nie chcemy, aby także On wszedł w posiadanie tego, co w naszym życiu jest. I kiedy apostoł Paweł tutaj mówi, by Chrystus zamieszkał w sercach waszych, można by powiedzieć, że metafora domu mówi o tym, że Chrystus może zamieszkać w naszym sercu, ale potrzeba doprowadzić w życiu naszym duchowym do tego, aby On się rozgościł w każdej sferze naszego życia, w każdym pokoju się dobrze czuł. On ma chodzić po naszym pokoju nie z zawiązanymi oczyma i zatkanymi uszami, aby nic nie widział, nic nie słyszał, ewentualnie od czasu do czasu poczuł nas, jak wychodzimy z domu i go smyrniemy przez przypadek, lecz aby On był gościem, który jest w centrum naszego życia. I to, co my będziemy teraz robić, to będziemy prowadzić ku temu, aby On zamieszkał całkowicie w naszym domu. Czyli najbliższy nasz rok, oprócz ewangelizacji, potrzebny jest także do tego, abyśmy się uczyli, jak wpuścić Pana Jezusa wszędzie do naszego życia, aby osoby, które tu przyjdą, zobaczyły ludzi spójnych, integralnych, którzy mają charakter Chrystusa, a nie którzy tylko sobie w niedzielę pośpiewają, a w życiu codziennym nie zbliża się do odległość kija. Ok? Więc my potrzebujemy mieć charakter. Więc to będziemy robić w najbliższym czasie. I poruszać się w zmianie. Bo zmiana potrzebuje czasu. Zmiana potrzebuje zmiany naszego myślenia, naszej postawy. Zmiana potrzebuje chęci tego, że chcemy się zmieniać. Zmiana potrzebuje robienia rzeczy takich, których do tej pory nigdy jeszcze nie robiłeś. I w tym roku mam nadzieję, że zachęcę nas do tego, abyśmy to zrobili. Dzisiaj rozpoczniemy tą wędrówkę od tego hasła. Zakładnik czy pionier? Oto jest pytanie. Pytanie jest takie. Jesteś zakładnikiem czy pionierem? Zakładnik czy pionier? Jaka jest różnica między zakładnikiem a pionierem, jeżeli chodzi o tą myśl, która tu jest na tej wyświetlona? Mianowicie taka, że zakładnik to ten, który się trzyma przeszłości i trudno mu ją puścić. Jeżeli mówię tu o zakładniku, to mówię tutaj o takim, który jest zakładnikiem swojego wczorajszego dnia, przedwczorajszego, swojego roku. To jest ten, który żyje z ranieniami non-stop. To jest ten, który ma problem z przebaczeniem. To jest ten, który bez przerwy rozczula się nad sobą. To jest ten, który zgania winę za swoje nieszczęście, za całą historię swojego życia. I powiem wam, bez względu na to, jakie miałeś życie, jakie mieliśmy życie, czy nas potraktowało fajnie, czy nie fajnie. Jeżeli się tego trzymasz, to jest twój wybór, aby być zakładnikiem. Zakładnikiem, który nie będzie się rozwijał. który będzie cały czas nieszczęśliwy i za swoje nieszczęście obwiniał wszystkich dookoła, bez względu na to, ile lat minęło od historii, która go spotkała. Któż to jest pionier? Pionier to jest ten, który mówi, bez względu na to, co się wydarzyło, bez względu na to, co mnie spotkało, bez względu na to, jakich miałem rodziców, jakich miałem kolegów, jaką miałem szkołę, jakie to, jakie siamto, jakie owamto, ja jestem pionierem i idę w przyszłość, decydując, jaką przyszłość z Bogiem buduję. To jest człowiek, który gotowy jest powiedzieć, ja razem z moim Panem mam wpływ na to, co będzie. To człowiek, który nie potrzebuje wróżki, która mu powie, co go w przyszłości spotka, ponieważ on razem z Bogiem przyszłość tworzy. I dlatego to jest nasze pytanie. Zakładnik czy pionier? Wiecie, jakbyśmy przerżnęli swoje życie na pół, zobaczylibyśmy, że nieraz jesteśmy zakładnikami, nieraz jesteśmy pionierami i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zagłębimy się w te przerżnięcie jeszcze bardziej, odkryjemy, że za każdym razem, kiedy byliśmy zakładnikami, owoc tego zakładnictwa był bardzo kiepski do naszego życia. Albo przynosił wypalenie, albo przynosił zmęczenie, albo przynosił coś, co nie podobało się tobie lub innym dookoła. Albo hamował cię. Myśli, które są myślami zakładnika, to są myśli, które otwierają ci spadachron, kiedy poruszasz się w poziomie. Wiecie, jak samolot ląduje, to nieraz widzimy, jak spadachron się otwiera. Jakieś tam samoloty, co niektóre tam te odrzutowe. I to ma spowolnić ten samolot, żeby szybciej zahamował. Tak? Widzieliście takie obrazy kiedyś? I wiecie, zakładnik to ten, który ma spadachron otwarty. To taki wielki. I idzie i cały czas mu jest ciężko. Ale nie wie, że ciężko mu jest dlatego, że wybrał myśli zakładnika, a nie wybrał myśli pioniera. Pionier to jest ten, który odciął ten spadachron i mówi, bez względu na wszystko idę do przodu. Zakładnik to jest ten, którego łańcuchy trzymają. Następny. O, tak zakładnik wygląda. Zakładnik ma takie straszne, ciężkie łańcuchy, które go trzymają z przeszłością. Ale my nie chcemy być zakładnikami. Amen? Ewangelia Jana, 8 rozdział. Pan Jezus mówi, że ktoś wyjątkowy jest Jego uczniem. Kto to jest wyjątkowy Jego uczniem? Ktoś pamięta ten tekst? Tak? Ewangelia Jana, 8 rozdział, 34 i tak dalej. Pamiętacie ten tekst? Pan Jezus mówi, przeczytajmy ten tekst. Jak nie pamiętacie go, to przeczytajmy go, bo to jest istotny tekst, który się z tym wiąże. Cześć, Stasiu. Od 31. Jeśli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I później jest powiedziane, jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ten tekst mówi o tym, że aby być wolnym, to trzeba być uczniem Jezusa. Aby być uczniem Jezusa, trzeba poznać Jego słowo i w nim wytrwać. I wtedy stajemy się Jego uczniami i poznajemy prawdę, czyli Jego, która przynosi nam wolność. To jest wybór tego, o czym chcemy myśleć i jak chcemy żyć. Wybór tego, czy będziemy zakładnikami tego, co było, czy będziemy pionierami tego, co jest, wybierając to, o czym mówi Słowo do naszego życia. Dlaczego Słowo jest takie istotne? Ponieważ Jezus mówi, że Jego Słowo jest duchem i życiem. A życie to twórczość. Więc my chcemy być pionierami. Pionier to tak jak ten wahadłowiec. Tak, wahadłowiec zasuwa sobie do góry i przebija przestrzenie i idzie w nowe warunki życia. Chcemy być pionierami. Ale dobrze, przeczytajmy ten tekst, który był na samym początku. Pamięta ktoś ten tekst? Ewangelia Łukasza. 9:57. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden, który jest zakładnikiem przeszłości, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Żaden. Więc nie ma wyjątków dla ciebie, dla mnie, dla kogokolwiek. Jeżeli przyłożyliśmy rękę do pługa, jeżeli chwyciliśmy się Pana Jezusa, jeżeli staliśmy się Jego uczniami, to Pan Jezus mówi, że jeżeli przyłożymy rękę do pługa, a będziemy oglądać się wstecz, to nas nie wprowadzi w pełni Królestwa Bożego. Królestwo Bożego, które jest pokojem, radością i sprawiedliwością w Duchu Świętym. Tak? Nie będziemy mieli tego, nie będziemy mieli takiego życia, jeżeli nie będziemy patrzeć się tylko na Niego. Wszelkie spojrzenie się w tył sprawia, że otwiera się parasol, otwiera się właściwie ten spadochron i powstrzymuje nasze życie i może zniszczyć nasze życie. Dlatego mamy tutaj historię tych ludzi. Gdy wtedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. To tak wygląda, jakby Pan Jezus był bezdomny. Myślę, że Pan Jezus nie był bezdomny. Myślę, że tu nie o to chodzi, że Pan Jezus mówi: słuchaj, ale ja jestem bezdomny, więc a najbliższy most się znajduje 100 km stąd, więc sorry. Nie, myślę, że Pan Jezus komunikuje mu to co innego. Słuchaj, ja idę i realizuję cel. I nie wiem, gdzie dojdę. Nie wiem, którędy będę szedł. Może tak, może inaczej. Pan Jezus wiedział, gdzie pójdzie i którędy będzie szedł. Ale czy ty, komunikuję temu człowiekowi, jesteś gotowy iść, gdziekolwiek ja pójdę? Czy ty jesteś gotowy na wszelką wędrówkę? Czy ty jesteś gotowy zostawić to wszystko, co z tyłu za tobą i iść, podpisać czystą kartę i pozwolić sobie później pod tą podpisaną kartą, że ja będę pisał scenariusz? Czy jesteś gotowy? Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną. A ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Znowu. Czy Pan Jezus nie chciałby, żeby on ojca pogrzebał? Czy to chodzi o to, że ma z rodziną ktoś skończyć? Pan Jezus znowu mówi: słuchaj, jeżeli będziesz zwracał się do czegoś, co jest za tobą, to cię doprowadzi do tego, że sam będziesz martwy. Doprowadzi cię do tego, że to cię powstrzyma. Sprawi, że zatrzymasz się i możesz już nie wrócić. Pójdę za tobą, Panie, pierwej, jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Pan Jezus: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecznie, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pan Jezus nie był rodzinny. Pan Jezus nie chciał, żebyśmy kontaktu z rodziną tracili. Jednak Pan Jezus pokazywał zagrożenie, które wiąże się z tym. Jeżeli zatrzymamy się, jeżeli zwrócimy uwagę na coś, to powinniśmy zostawić ze sobą. Jeżeli 50-letni facet mówi: mam spaprane życie, ponieważ ojciec mnie molestował, ponieważ przez to nie mogłem w dobrą relację wejść z moją żoną, ponieważ nie mogłem dobrze wychować dzieci, dlatego dzisiaj wyglądam tak, jak wyglądam, to jest typowy przykład bycia zakładnikiem przeszłości. A zarazem brak umiejętności zarządzania swoim życiem dzisiaj. Oj, widać? Słabo. Wszyscy widzą? Bo jest nisko ten wykres. Co tu mamy? Tu mamy konsekwencje, czyli nasz owoc. To jesteśmy my, tutaj. Dzisiaj. Jakkolwiek te konsekwencje wyglądają, czy są takie gwiazdkowate, podłużne, kwadratowe, trójkątne, jakkolwiek. Czy jesteś słodki, cierpki, jakikolwiek jesteś. Te konsekwencje są efektem tego, że wcześniej wydarzyło się coś w twoim życiu, co miało wpływ na to, że ty jesteś taki. To, że dzisiaj przychodzi ci pewien owoc, czyli te konsekwencje, jest efektem tego, jakie przekonania są w twoim życiu. To, co uważasz za prawdę w twoim życiu. To, co uważasz, zwróćcie uwagę, to, co uważacie za prawdę w swoim życiu. Ponieważ na podstawie tego, co uważacie za prawdę w swoim życiu, będziecie budowali swoje wartości. A wartości będą kształtowały wasz charakter. Charakter będzie kształtował wasze działanie, a działanie przyniesie konsekwencje. Wiecie, z tym będziemy... Z tym będziemy cały czas tutaj pracować. Żeby to nam wchodziło w głowę, żebyśmy wiedzieli, że tak to się dzieje, że konsekwencje w naszym życiu i to, co jest od naszego nowego narodzenia, przychodzi poprzez to, w co wierzysz, jakie wartości przez to w swoim życiu układasz. Z tego tworzy się twój charakter i z tego w konsekwencji przychodzi owoc. To jesteśmy my. To do tego wrócimy kiedyś. Jeszcze raz. Dobrze. I teraz pytanie jest takie do każdego z nas. Jaki pan odbija się w twoim życiu? Kto odbija się w nas, kiedy nas widzą inni? Kim jesteś, inaczej mówiąc? I teraz, kiedy wrócimy do przekonań, czy do tego pierwszego punktu, to tam potrzebujemy zadać sobie pytanie. Kto lub co jest w centrum mojego życia? Kto lub co jest w centrum mojego życia w tym miejscu, które może być najbardziej ukryte w nas, ale które tak naprawdę stanowi o tym, kim jesteśmy? Jeżeli tam są niewłaściwe przekonania i niewłaściwa osoba lub niewłaściwa rzecz jest w tym miejscu, to choćbyście wartości wkładali do swojego życia właściwe, to charakter i tak będzie niewłaściwy. Więc kto lub co jest w centrum twojego życia? Jakie z tego wartości wypływają? Czyli co jest ważne dla ciebie dzisiaj? Przykład. Jeżeli Bóg jest w centrum twojego życia, a jedyną drogą do relacji z Bogiem jest Jezus Chrystus. I dzisiaj Jezusa Chrystusa poznajemy poprzez Słowo, o którym Słowo Boże mówi, że On jest Słowem. I to jest faktycznie zakorzenione w nas, to wartością naszą, czyli ważną rzeczą w naszym życiu będzie czytanie tego słowa, tak? To jest naturalne. Nikt nikogo nie będzie zmuszał do czytania Słowa Bożego, jeżeli wcześniej Chrystus jest w centrum twojego życia i wiesz, że Chrystus jako Słowo objawił się nam. Jeżeli On jest w centrum, to będziesz chciał Go poznawać i nikt nikogo nie będzie zmuszał do czytania Słowa. Będziesz je czytał dlatego, że będziesz przez to poznawał Słowo. I możesz powiedzieć za Hieronimem, który powiedział w IV wieku, w IV czy w V wieku, powiedział, Tak jest. Bez znajomości słowa nie ma znajomości Jezusa Chrystusa. Nie ma. I wiesz, i on to powiedział, ale co z tego, że to powiedział, jeżeli tym jego słowem możesz się napompować przez tydzień lub przez miesiąc, ale kiedy w centrum nie będzie Chrystus, to za miesiąc i tak nie będziesz czytał tego słowa. Dlatego to, co jest w naszych przekonaniach, co jest w naszym centrum, kształtuje nasze wartości, czyli to, co jest ważne w naszym życiu. I później tworzy się charakter, bo jeżeli zaczniesz czytać to słowo i będziesz je czytał dlatego, że Jezus jest w centrum twojego życia, będziesz do Niego podobny, bo będziesz Go odkrywał i będziesz się utożsamiał z Nim. Będziesz z Nim przebywał i ten charakter będzie się zmieniał w twoim życiu. Staniesz się spójny. Wtedy zrodzi się motyw i pasja do działania. Wtedy będziesz miał właściwe pragnienia i wtedy będą właściwe konsekwencje. Pamiętajmy, że prawda o tobie to charakter, który objawiasz. I możesz charakter ukryć tu w niedzielę na nabożeństwie. Może jeszcze przy kawie. Ale jak ktoś cię bliżej pozna, to odkryje tak naprawdę, co w tobie drzemie. Wyjdzie na jaw, co tam jest. Przykład przekonania ostatnio. Z naszego podwórka z Bydgoszczy. Prowadzimy stołówkę dla 200 ludzi dziennie, żywimy tam w Bydgoszczy. I obsługują tą stołówkę dziewczyny, no i też nieraz chłopacy, którzy kiedyś albo żywili się z tej stołówki, albo byli w bardzo trudnej sytuacji. I my ich wyciągaliśmy z tego miejsca, uczyliśmy ich usługiwać innym i przez to oni się zmieniali i tą miłość, która ich dotykała, zaczęli dawać innym. I ta ekipa się taka tworzyła. Już w tym roku minie 10 lat, jak to się dzieje. I w tamtym roku jeszcze powiedziałem, słuchajcie, trzeba nowych osób. Trzeba nowe kobiety zapraszać do służby, żeśmy mieli wpływ na nie podczas tej służby. I zaprosili taką dziewczynę, no dziewczynę, kobietę po 40, która miała bardzo nieciekawe życie, problem alkoholowy w jej życiu był, dzieci gdzieś tam po ośrodkach wychowywane, bardzo poraniona kobieta. I ona od razu weszła w nasz rytm. A nasz rytm tej ekipy jest taki, że co najmniej 3 razy w tygodniu się z nimi spotykałem i mieliśmy po 1,5 do 3 godzin spotkania. Rozmawialiśmy i omawialiśmy wszystko. I ona, wiecie, weszła w tą całą akcję, gdzie różne historie się działy. Ale widziałem to, co w niej widziałem, to widziałem bardzo pragnące oczy się zmienić. Jak ja mówiłem, a mówiłem trudne rzeczy, to widziałem w niej zaciekawienie. I pamiętam, jednego dnia do niej powiedziałem, słuchaj, jeżeli będziesz chciała się pojednać z Jezusem, ja ci pomogę, tylko mi powiedz, poprowadzę cię w modlitwie. Ona mówi, nie ma problemu. Powiem. Później minął tydzień, gdzieś coś się działo, za dwa tygodnie znowu mamy któreś tam zebranie i ja dowiaduję się, że ta dziewczyna umarła. Powiem wam, że strzał był to dla nas wszystkich. Zaraz od razu, ktoś jej mówił? Ktoś doprowadził do pojednania z Bogiem? I wiecie, ktoś, no ja gadałem, ja mówiłem i tak dalej, ale nikt z nas konkretnie nie wziął ją za rękę. I powiem wam dlaczego najprawdopodobniej. Dlatego, że mieliśmy takie przekonanie. Mówię wam o przekonaniach. Że ludzie potrzebują w nas zobaczyć Chrystusa. I przyjdzie taki czas, że będzie odpowiedni klimat, że my do Niego dotrzemy. Nie mieliśmy takiej tendencji. Pojawił się, jest, ale słuchaj, chodź, pomodlimy się. Mówimy, damy jej czas. I to myślenie doprowadziło do tego, że czas się jej skończył, a my nie jesteśmy pewni, gdzie ona jest w tej chwili. Oczywiście mieliśmy nabożeństwa, gdzie, bo co wtorek mamy nabożeństwa i raczej na nabożeństwach jest tak, że modlimy się o ludzi. Ale ja nawet nie wiem, czy ona była na jakimś z tych nabożeństw. Nie mam pojęcia. Ale jakieś przekonanie sprawiło, że my daliśmy jej czas, którego ona nie miała. I wiecie, a powiem wam, że nałożyły się dwie osoby, które przyszły do nas, do grupy. Przyszła ona i jeszcze taka młoda dziewczyna, której tak się, że tak powiem, językiem współczesnym powiem, zafarciło, że pojechała, ktoś ją zabrał do Wisły czy do Ustronia na taki 3-dniowy wyjazd i wróciła nawrócona dziewczyna. I ona dalej jest. No, dni skupienia. Wiecie, i to się działo równolegle. Chcę powiedzieć, to, co mamy w przekonaniach, ma bardzo duży wpływ na to, co jest ważne dla nas, a później na nasz charakter, a później na wszystkich, którzy są wokół nas, na nasze działanie i konsekwencje. To jest bardzo istotny wykres, który, kiedy go zrozumiemy i na przykład zobaczymy, że robimy coś, a coś nam nie wychodzi. Robię coś, a coś mi nie wychodzi. Robię coś, a coś mi nie wychodzi. Nie wychodzi mi, nie wychodzi. Co się dzieje? No, nie grzebmy tylko w tym działaniu. Cofnijmy się i zobaczmy, czy czasami coś jest nie tak w charakterze. A może problem z wartościami mamy, a może mamy niewłaściwe przekonanie, które w konsekwencji sprawia, że nasze działanie jest nie takie. Zróbmy retrospekcję, wskoczmy w siebie głębiej i zobaczmy, co tam się dzieje. Zobaczmy, czy czasami nie chwyciliśmy czegoś, co jest niewłaściwe i przez to nie możemy się przebić. William Carey, on się tak nazywał, ten, który pojechał do Indii, to był szewc, który wychowywał się w kościele baptystycznym, a kościół baptystyczny w tamtych czasach bardzo wyraźnie był podzielony na kalwinijskie myślenie i arminiańskie myślenie. On akurat był w tym kalwińskim. I Bóg go ciągnął do tego, żeby pojechał tam i ewangelizował Indię. Ale kiedy poszedł do starszych swojego kościoła, mówili: słuchaj, ty siedź tu na miejscu, bo jak Bóg będzie chciał zewangelizować Indię, to zrobi to bez ciebie. Ale on, pomimo tego, że w takim klimacie był wychowany, nie pozwolił, aby to, co w jego sercu, zostało zalane, zgaszone, lecz uparł się. Poniósł koszta bardzo wielkie. Bo na tej misji jego żona w ogóle nie chciała jechać. Ale na tej misji jego żona umarła, jego dzieci. Po prostu poniósł koszta niesamowite. Ale to, co zapoczątkował, było wielkie. Ale to, z czym potrzebował się zmagać w tamtych czasach, to z przekonaniem niewłaściwym. Jakby przyjął przekonanie swoich starszych w kościele, powiedziałby: no faktycznie, nie pojadę do Indii, bo Bóg może zbawić Indię beze mnie. Tym bardziej jestem szewcem, a oni są starszymi w kościele. Czy ja sugeruję coś, że my mamy teraz robić po swojemu coś? Nie. Chodzi o to, że niewłaściwe przekonanie może sprawić, że niewłaściwy owoc przyjdzie. A właściwe przekonanie może coś zmienić i może być to bardzo rewolucyjne. Dlatego potrzebujemy być otwarci na zmiany w naszym życiu. Słuchajcie, to był fundament tego, co chciałem położyć dzisiaj. Wrócimy do tego za tydzień i pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że odkryjecie sens tego, co tu się dzisiaj rozpoczęło. Pokażę wam, w jaki sposób zmieniać w sobie coś, aby na twarzy naszej się Chrystus pojawił. Pokażę, gdzie są problemy. Będziemy grzebać w tym. Z każdej strony. Abyśmy o 12 w nocy, kiedy wstaniemy, rozumieli ten wykres. Amen? Ty i ja wybieramy, czy chcemy być pionierami, czy chcemy być zakładnikami. Zakładnik nic w życiu nie osiąga. Pionier cały czas idzie do przodu i tworzy razem z Bogiem przyszłość. Zakładnik siedzi i marudzi i narzeka. I rozczula się nad sobą. Kizia się nad sobą. Tak? Pamiętacie to słowo? Kizia się. My nie możemy się kiziać. bo nie będziemy przeżywać Królestwa Bożego. A ja chciałbym, abyśmy przeżywali Boże Królestwo tu, dzisiaj, teraz. Przyprowadzali ludzi, którzy będą widzieć nas szczęśliwych, nie tylko udających szczęśliwych, ale prawdziwie szczęśliwych i będzie ich to pociągało, bo zobaczą Chrystusa w nas. Tego sobie i wam życzę i wierzę w to, że Bóg nas pociągnie głębiej. Amen.
Amen.